Domyślam się, że wielu z was wie, że ja bardzo lubię gotować. Kto wie, że lubię gotować, piec, coś? Co? O, kilka osób jest, dobrze. Więc ja bardzo lubię i dlatego na 19 urodziny dostałem od mojego brata, mojej szwagierki, taką książkę kucharską. To jest taka bardzo podstawowa książka kucharska, Dr. Oetker, po niemiecku akurat. I tam jest wszystko. Tam są przepisy, na przykład jak ugotować ziemniaki. Nie żartuję, tam jest przepis, jak ugotować ziemniaki, że trzeba wodę, sól i tak dalej. Tam też są trochę trudniejsze rzeczy, jak na przykład cordon bleu, więc też właśnie z tego się nauczyłem. Naprawdę rewelacja, fajnie smakuje. Albo też mój ulubiony deser, tiramisu. Także też wszystko jest i bardzo lubię z tej książki, między innymi i z innych teraz czerpać i gotować. I jak każda książka kucharska, oczywiście ona ma te dwie najważniejsze rzeczy, nie? To znaczy, tutaj na przykład weźmiemy tiramisu, akurat tu jest tak, co potrzebujesz kupić lub mieć w domu, żeby to ugotować, składniki i potem co musisz z tym zrobić. Czyli weź to i to, a potem zrób to i tamto i będziesz miał pyszny deser. Tekst z listu do Efezjan, który będziemy dzisiaj studiować, dla wielu ludzi jest też takim przepisem. Akurat w tym kontekście jest to przepis na udane małżeństwo. W pewnym sensie chodzi o to, że niektórzy myślą, jak zrobisz to i tamto, tak jak tu jest napisane, to wtedy będziesz miał szczęśliwe, udane małżeństwo. A zresztą, skoro już o tym mówimy, to dla niektórych ludzi cała Biblia jest taką książką kucharską. I tam jest mnóstwo przepisów. Zrób to i tamto i będziesz miał szczęśliwe, udane małżeństwo. Zrób to i tamto i będziesz miał dobrze wychowanych dzieci. Zrób to i tamto i będziesz miał sukces w biznesie. Zrób to i tamto i wszystkie twoje problemy znikną. Ale im dłużej czytam Biblię, tym bardziej widzę, że Biblia nie jest wcale książką kucharską. Biblii nie możemy czytać wyrywkowo, zaglądając najpierw do spisu treści, na przykład w Brytyjce, gdzie jest napisane, że jeśli czujesz się dobrze, czy źle, czy coś tam, to zajrzyj tam i tam znajdziesz instrukcję w danym akapicie albo rozdziale. Biblia chce być czytana w całości i dlatego każdy fragment musimy zawsze interpretować w kontekście całej Biblii, a przynajmniej w kontekście całej księgi. I nie inaczej jest z listem do Efezjan, 5 rozdziałem, wersetach 15-33. Przeczytajmy najpierw ten fragment i potem przyjrzyjmy się po kolei, co Bóg dzisiaj chce nam powiedzieć przez ten tekst. List do Efezjan, 5 rozdział, od wersetu 15-33. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszych chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Staracie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, on jest zbawcą ciała, to też jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, on wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w słowie. Chciał przez to przygotować sobie kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jestem świadomy, że ten tekst, a przede wszystkim te wersety 21-24, mogą ewentualnie u ciebie budzić opór, szczególnie jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy albo od niedawna. Ale zanim opuścisz z oburzeniem tą salę, to pozwól, że przyjrzymy się temu tekstu w kontekście całego listu. W drugiej połowie naszego tekstu, od wersetów 22 do końca, widzimy, że Paweł mówi o małżeństwie, o chrześcijańskim marzeństwie i przyznaj się, że ta czymś naprawdę trochę wygląda jak taka książka kucharska, jak taki przepis. Zróbcie to i tamto i będzie dobrze. Ale przy tym musimy kilka rzeczy wziąć pod uwagę. Po pierwsze, w całym fragmencie Paweł ani razu nie pisze, jak tak będziecie się zachowywali, to będzie dobrze. To nie będziecie mieli konfliktów w małżeństwie, to będziecie zawsze szczęśliwi. Paweł tylko mówi, róbcie to i róbcie tamto. Kropka. Paweł też dużo więcej pisze do mężczyzn, do mężów niż do żon i też jak za chwilę będę o tym rozmawiał, to też się skupię na nas facetach. A werset 22 jest bardzo blisko powiązany z wersetem 21 i bez niego nie jesteśmy w stanie go zrozumieć. Akurat tutaj nam nasze tłumaczenie Ligi Biblijnej pomaga, bo właśnie łączy 21 z 22 wersetem. W niektórych tłumaczeniach jest tak, że tam jest akapit, odcięcie między 21 a 22. Ale werset 22 nie ma w ogóle czasownika w oryginalnym tekście. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to bardziej dosłownie przetłumaczyć, powinniśmy tak przetłumaczyć. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunkiem dla Chrystusa, żony swoim mężom jak Panu. To nam pomaga zrozumieć, że Paweł nie zwraca się teraz do żon i mówi, wy teraz jako jedyne musicie być uległe mężom. Paweł mówi, że wszyscy mają być wzajemnie ulegli. I teraz zaczyna od żon, żeby opowiedzieć, jak to w roli żon, w wypadku żon ma wyglądać. Paweł nie wyobraża sobie życie w małżeństwie, rodzinie czy też wspólnocie tutaj w taki sposób, że to żony, mamy, kobiety biegają wokół facetów, przynoszą im kapcie, obiadek, pilot do telewizora, a panowie panoszą się na ile się da. Ale jeśli tak jest, to można się zapytać, dlaczego Paweł o uległości mężów o uległości mówi tylko do kobiet, a nie do mężczyzn? On mówi o uległości, tylko używa innego czasownika. Mówi mężowie, natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, ale zaraz do tego wrócimy. Więc w 6 rozdziale, dalej jak potem będziemy czytać, Paweł mówi dalej o wzajemnej uległości na przykładzie rodziców wobec dzieci wobec rodziców i na odwrót oraz pracowników do pracodawców i na odwrót. Więc teraz już mamy pełny obraz, że Paweł nie tylko od kobiet, od żon oczekuje uległości, służenia, ale od wszystkich nawzajem. Ale teraz pytanie, skąd w ogóle się wzięła tutaj ta uległość? Dlaczego Paweł mówi w ogóle o uległości? I tutaj niestety nasze tłumaczenie nam trochę przeszkadza, bo właśnie oddziela 21 werset od poprzednich wersetów. Skoro mówiliśmy już o czasownikach, to jeszcze raz troszeczkę was zanudzę gramatyką. W wersetach 19 do 21 nie ma ani jednego czasownika w trybie rozkazującym, ale mamy same imię słowa. Przeczytam teraz, jak Brytyjka, Biblia Warszawska to przetłumaczyła, bo nam to troszeczkę pomoże zrozumieć. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A to znaczy, że wszystkie te czynności, wersety 19 do 21 i dalej, są bezpośrednio i nierozłącznie powiązane z rozkazem w wersecie 18. Bądźcie pełni ducha. Albo Liga Biblijna, wydanie Ligi Biblijnej tłumaczy, nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. To jest główny nakaz naszego fragmentu. A wszystko inne to tak naprawdę jest komentarz do niego, wyjaśnienie. Te zdanie, dbajcie o to, żeby duch was napełniał, jest odpowiedzią Pawła na pytanie, jak mąże żyć, żeby nie zmarnować czasu, żeby nie zmarnować mojego życia. Jak mąże żyć? Pozwól Bogu, Duchowi Świętemu, przejąć kontrolę nad twoim życiem. To wtedy nie zmarnujesz swojego życia. I być może wydaje się dziwne, że Paweł przeciwstawia to z upijaniem się winem, ale w obu przypadkach chodzi o to, że ktoś z zewnątrz ma kontrolę nad moim życiem. W jednym wypadku jest to wino, alkohol, jakikolwiek inny narkotyk, który na początku wydaje się być fajną zabawą, ale koniec końców zniewala ciebie i przejmuje kontrolę nad twoim życiem. Także myślisz o tym, o czym byś wcześniej nie myślał? Mówisz słowa, których normalnie byś nigdy nie powiedział i czynisz rzeczy, których właściwie nie chcesz czynić. A w drugim przypadku jest to sam Bóg, Duch Święty, który mieszka we wszystkich, którzy uwierzyli Bogu na słowo, że On jest jedynym ratunkiem od wiecznego potępienia. I że tylko zupełne zaufanie Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nasze grzechy na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał, uratuje nas od piekła. Kiedy pozwalamy, aby ten Duch nie tylko w nas mieszkał, ale nas też ciągle wypełniał, wtedy będziemy sobie ciągle przypominali wszystkie Boże błogosławieństwa. Wtedy będziemy śpiewali radosne pieśni na Bożą chwałę. Wtedy będziemy zawsze dziękowali Bogu i wtedy będziemy służyli sobie nawzajem, tak jak to czynił Chrystus. Albo mówiąc prościej, kiedy Duch Święty przejmie nad naszym życiem kontrolę, wtedy stajemy się coraz bardziej jak Chrystus. Oczywiście nie od zaraz, nie z dnia na dzień. Dlatego też Paweł nie mówi napełnijcie się raz Duchem, ale mówi dbajcie o to, aby mógł was stale napełniać. Dajcie się ciągle na nowo napełniać Duchem. A jak już będziemy żyli w świetle Bożego Słowa, w świetle prawdy, jak będziemy zdejmowali starego człowieka z siebie i ubierali tego nowego, jak to pisał Paweł w poprzednich rozdziałach, jak będziemy sobie nawzajem wybaczali, przyjmowali przebaczenie od Boga, to wtedy będziemy coraz bardziej przypominali Chrystusa. Wtedy nie to, co ludzie wokół nas mówią, jak małżeństwo powinno wyglądać, jak rodzina powinna wyglądać, jak powinniśmy się zachowywać, że musimy walczyć o swoje, ale wtedy to, co Bóg w swoim słowie pisze, jak Chrystus jest przykładem dla nas, wtedy to będzie coraz bardziej stawało się naszym charakterem. Wtedy będziemy coraz bardziej podobni do Chrystusa. Oczywiście nie wyglądem, ale właśnie charakterem. I to jest ta pierwsza myśl z naszego dzisiejszego tekstu. Kiedy Bóg przejmie kontrolę nad naszym życiem, będziemy coraz bardziej podobni do Chrystusa. Czyli teraz już to mamy. To teraz przejdźmy do 22 wersetu i dalej. Jak mówiłem, na początku wygląda to naprawdę jak przepis na udane małżeństwo, ale wierzcie mi, nie o to chodzi. Co nie znaczy, że jeśli tak będziesz żył, to będziesz miał kiepskie małżeństwo, wręcz przeciwnie. Ale Paweł nie pisze tych wersetów z celem pokazania nam sposobu na szczęśliwe, bezkonfliktowe i udane małżeństwo, ale pokazuje nam, że to jest jedna z trzech możliwości, jak możemy sobie nawzajem służyć. I teraz przepraszam, panie, ale zwrócę się przede wszystkim do panów. Po pierwsze, sam jestem facetem, a po drugie, Paweł też się skupia na panach. Jestem świadomy też, że dzisiejsza kultura wmawia nam, również albo też szczególnie kobietom, że nie możemy pozwolić na to, aby nasze małżeństwo pozbawiło nas naszej tożsamości, co stoi dość mocno w przeciwieństwie do przekazu całego Nowego Testamentu, gdzie najważniejsze prawo, które mamy, jest zrezygnować z wszystkich praw. I dlatego mam nadzieję, że to, co powiem naszym panom, pomoże też również i wam. Jak już mówiłem, Paweł nie używa w kontekście do mężczyzn czy do mężów słowa ulegajcie. Mówi, mężowie natomiast kochajcie swoje żony. I na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo fajnie. No, spoko. Mam kochać swoją żonę i wszystko jest fajnie. Żona ma tą trudną część, ona musi zrezygnować, ona musi mi służyć, ona może się uniżyć, upokorzyć, a ja po prostu mam ją kochać. Fajnie, ja co jakiś czas jakieś kwiaty przynoszę, wszystko jest dobrze. Ale kiedy czytamy werset do końca, to sprawa wygląda już całkiem inaczej. Tak, jak Chrystus ukochał Kościół. I te dwa słowa, jak Chrystus, zmieniają właściwie wszystko. I żeby już nie było żadnych wątpliwości, o jakiego rodzaju miłości Pawłowi chodzi, Paweł kontynuuje, on wydał za niego samego siebie. Oddać życie za swoją żonę? No to już dosyć wysoka poprzeczka. Nie, to znaczy ja wiem, że oczywiście każdy z nas facetów jest gotów oddać życie za swoją żonę, ale nie wiem, czy aż tak samo chętni jesteśmy oddać pilota do telewizora w chwili, kiedy na Kanal Plus leci Liga Mistrzów, ten najważniejszy mecz, na który już czekaliśmy tak długo, a ona chce oglądać te swoje bardzo nudne, romantyczne komedie. I wtedy okazuje się, że trudniej jest oddać pilota niż swoje życie za swoją żonę. Ja wiem, że każdy z nas, facetów, jest gotów pójść do końca świata dla naszej żony, ale trudniej już jest wyjść, wstać ze swojego wygodnego fotela, opuścić ciepły domek i wynieść śmieci tam na dwór, szczególnie, że jest tak zimno tam na dworze. Ja wiem, że każdy z nas, facetów, robi wszystko, aby nasze żony miały życie usłane różami. Gorzej to już wygląda, kiedy potem trzeba posprzątać te wszystkie róże. I to nie tylko tak z grubsza, ale nawet każdy płatek w każdym zakątku, żeby naprawdę dom był znowu czysty. A tak na serio, to fajnie jest gadać. Ale już po prawie 10 latach w małżeństwie coraz wyraźniej widzę, jak niestety daleko mi do życia w miłości, o której Paweł tutaj pisze. Kochać moją żonę jak Chrystus Kościół. Niestety, ale daleko mi do tego. Im dłużej jestem w małżeństwie, tym wyraźniej widzę, że jeszcze długa droga przede mną. I o to chodzi w małżeństwie. Nie o szczęście, ale o dojrzewanie. Mike Mason ujął to w swojej książce tak. Zamierzeniem małżeństwa nigdy nie było, żeby było one miejscem wygody dla leniwych ludzi. Wręcz przeciwnie. Jest to systematyczny program świadomego i pełnego poddania się samopoświęcenia. Dom mężczyzny nie jest jego pałacem, bardziej jego klasztorem. A jeśli przypadkiem traktuje się go tam jak króla, to tylko po to, aby lepiej umożliwić mu stanie się sługą. Albowiem małżeństwo ma być miejscem, w którym będzie z miłością, ale jednak nieustannie konfrontowany z najbardziej oczywistym i najbrzydszym dowodem jego grzeszności, swoim własnym egoizmem, a tym samym zachęcany na co dzień do pokuty i zmiany. W małżeństwie nie chodzi o to, abym ja był szczęśliwy, ale abym stał się świętym, abym stawał się podobnym do Chrystusa. A pierwszym krokiem w tej drodze jest uświadomienie sobie, jak fatalnie jest być w związku z małżeńskim ze mną. Dlatego Paweł, nasz fragment zaczyna od wypełnienia duchem, od oddawania Bogu kontroli nad moim życiem, bo ja nigdy nie będę sam w stanie kochać moją żonę tak, jak Bóg by to chciał. Ale kiedy się tak dzieje i kiedy pozwalam Bogu przejąć kontrolę nad moim życiem i wypełnić mnie swoim duchem, wtedy jestem w stanie naprawdę pokochać moją żonę, a ona mnie. I wtedy też jestem tego pewny, ona nie będzie miała problemu, żeby mi służyć, kiedy ja z miłością do niej jej służę. Albo jak to Stephen Buckner powiedział, dobre małżeństwo składa się z dwóch osób, które starają się wzajemnie prześcigać się w służeniu sobie nawzajem. Ale bez Bożego Ducha nie jest to możliwe. Dlatego potrzebujemy Jego, dlatego musimy do Niego przychodzić. Musimy przychodzić do Jego Słowa, musimy przechodzić w modlitwie z prośbą o to, żeby On nas wypełniał, żeby On zmieniał nasze myślenie. Druga prawda, którą możemy się nauczyć z dzisiejszego tekstu, brzmi więc, kiedy będziemy podobni do Chrystusa, będziemy prawdziwie mogli kochać siebie nawzajem. Czyli co, już w miarę zrozumieliśmy tekst, wszystko jest fajnie, ale tam jest ten jeden dziwny werset. To jedno zdanie, które w ogóle tam nie pasuje. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Albo w kontekście od 30 wersetu. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swoją żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica, odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Czyli właściwie o czym Paweł tu pisze? O Chrystusie i Kościele? Czy o mężu i żonie? Jak zaczniemy tak wertować kartki wstecz w liście do Efezjan, to co jakiś czas widzimy takie dziwne zdania. W 3 rozdziale, 14 wersecie. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Albo już w 1 rozdziale, 4 werset. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się jego dziećmi zgodnie z życzeniem jego woli. Paweł, kiedy patrzy na nasze chrześcijańskie życie, to nie patrzy się z perspektywy przyziemskiej, tak 10 centymetrów nad poziomem trawnika. Paweł patrzy się globalnie, albo nawet kosmicznie. A z tej kosmicznej, wiecznej perspektywy wiele spraw wygląda całkiem inaczej. To Bóg Ojciec jest źródłem wszelkiego ojcostwa. Odwieczny plan odkupienia Kościoła przez całkowicie poświęcającego się Chrystusa jest źródłem i pierwowzorem małżeństwa. A jedność wierzących w Kościele, którego głową jest Chrystus, jest modelem dla naszego ludzkiego ciała. Paweł mówi nam tu nic innego niż to, że jeśli chcemy zrozumieć istotę małżeństwa, rodzicielstwa, nawet człowieczeństwa, to nie możemy zaczynać od siebie. Od naszych problemów, wyzwań, marzeń, widzimisię, ale musimy zacząć od Boga. Inaczej zawsze będziemy myśleli zbyt mało, zbyt nisko, zbyt ograniczono. Jeśli na relacje Jezusa z Kościołem będziemy się patrzyli przez pryzmat naszych mniej lub bardziej udanych relacji małżeńskich, to będziemy mieli dość niskie oczekiwanie i mniemanie o Kościele i to przełoży się na nasze zachowanie w Kościele. Jeśli na naszą relację z Bogiem będziemy się patrzyli przez pryzmat naszych ziemskich ojców, to albo dojdziemy do wniosku, że i tak nie jesteśmy w stanie sprostać Jego wymaganiom, albo że On się nam i tak nie interesuje, tak jak to było być może z naszymi ojcami. Natomiast jeśli na nasze relacje w małżeństwie spojrzymy z perspektywy nieograniczonej miłości, cierpliwości i łaski Chrystusa wobec Kościoła, to automatycznie zmienia się nasza postawa wobec naszego niedoskonałego partnera, bo każdy partner jest niedoskonały. Jeśli na nasze relacje rodzicielskie spojrzymy z perspektywy nieograniczonej miłości, cierpliwości i łaski Boga Ojca wobec nas, nieposłusznych ludzi, to automatycznie zmienia się nasza postawa wobec naszych dzieci oraz rodziców. I to Paweł próbuje przekazać wierzącym w Efezie. Na początku podkreśliłem, że nie możemy czytać tych 20 wersetów 22-23 bez kontekstu całego listu. To jest szczególnie ważne, jeśli pamiętamy, że Paweł napisał ten list, jako całość, jako jedność, który był czytany w jednym kawałku, a nie w akapitach. Nie było wtedy rozdziałów, nie było nagłówków pomiędzy, nawet nie było wersetów. To znaczy, że wierzący w Efezie i potem innych zborach słyszeli w trakcie tego samego nabożeństwa, tego samego spotkania cały list. Najpierw tą teologię zawartą w rozdziałach 1-3, a potem etykę w rozdziałach 4-6. Dzisiaj często mamy tam podział. Komentarze często mówią, że tu jest teologia, a teraz przychodzi do etyki. I to jest dobrze, jest okej. Tak długo jak pamiętamy, że to jest nasz podział, żebyśmy my mieli trochę łatwiej sobie ogarnąć ten list. Ale to nie jest podział, który został wprowadzony przez Pawła. To nie jest tak, że Paweł przemęczył się przez trzy rozdziały trudnej teologii, żeby w końcu przyjść do konkretów. To nie jest tak, że wierzący w Efezie spali przez pierwsze trzy rozdziały listu i pod początek czwartego ktoś ich szturknął, obudźcie się, teraz będzie fajnie. W zrozumieniu Pawła my nadal kontynuujemy tą poważną teologię. Tyle, że teraz Paweł nam pomaga wyraźnie zrozumieć, co to znaczy, jak ta teologia ma się zmaterializować w naszych życiach. A jeśli spróbujesz praktykę swojego życia oddzielić od teologii, od wiary, to możesz wiedzieć, że daleko nie dojdziesz. To samo jeśli teologię, to w co wierzysz, wiarę, oddzielisz od swojego praktycznego, codziennego życia, możesz wiedzieć, że skutki będą złe. Więc jeśli chcesz, tak jak w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie napisane, żyć w sposób godny powołania, to twoja wiara musi się zmaterializować w twoim życiu osobistym, małżeńskim, biznesowym, zborowym. Inaczej jest ona pusta. A żyjąc na co dzień, musisz pamiętać, że twoje życie osobiste, rodzinne, biznesowe, małżeńskie, zborowe mówi więcej o tym, w co ty naprawdę wierzysz, niż wszystkie twoje fajne słowa, które mówisz. Więc jeśli nie dbasz o swoje małżeństwo, to pokazujesz, że nie wierzysz, że Chrystus dba o swój Kościół. Więc jeśli wybierasz łatwą drogę rozwodu, bo ciężko jest się dogadać ze swoją żoną, to pokazujesz wszystkim, że Bóg postąpiłby tak samo, twój Bóg. Więc jeśli stawiasz swoją wygodę ponad potrzeby twojej żony, to mówisz światu, że twój Bóg jest narcystycznym egomanem. Tym, jak prowadzisz swoje małżeństwo przy stole, w domu, w sypialni, głosisz kazanie o małżeństwie, które jest o wiele głośniejsze niż każde kazanie z kazalnicy. Natomiast kiedy oddajemy Bogu kontrolę nad naszym życiem, kiedy się już niczego nie trzymamy i pozwalamy Jemu zmieniać nas na obraz Jego Syna, także potrafimy naprawdę kochać swojego męża, swoją żonę, to wtedy twoje małżeństwo, nasze małżeństwo staje się najwspanialszym kazaniem o Bożej miłości. Najwspanialszą ilustracją Jego miłości, która się nigdy nie kończy, nigdy nie przemija i nigdy nie poddaje. I kiedy ludzie wokół nas zobaczą nasze małżeństwa, nasze rodziny i tu nie ma innej opcji, zaczną zadawać pytania, jak wy to robicie, że macie tyle energii, cierpliwości, miłości, to wtedy nie pozostanie nam nic innego, jak powiedzieć, wskazać na górę i powiedzieć, to nie nasza zasługa. I to jest trzecią prawdą, której Paweł chce nas nauczyć. Kiedy prawdziwie będziemy kochali siebie nawzajem, to nasze małżeństwa będą ilustracją Bożej miłości do Kościoła. Ale może myślisz, że to nie jest możliwe, żebyśmy tak siebie kochali. Tak sobie służyli, obojętnie czy w rodzinie, czy w zborze, czy gdziekolwiek. Ale jednak Bóg jest przekonany, że potrafimy, że to jest możliwe. W trzecim rozdziale, 10 wersecie Paweł pisze, że chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze, czyli tłumaczę na nasze aniołowie, na wysokościach nieba, mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga. Skoro Bóg jest tak pewny, że to właśnie my, nasza wspólnota niedoskonałych, ale kochających Boga i siebie ludzi, jesteśmy najlepszym dowodem Jego mądrości, to ja chcę uwierzyć, że nasze małżeństwa, tak długo jak stery naszego życia pozostawiamy w Jego rękach, są najlepszym przykładem Bożej miłości. Pozostaje teraz ostatnie pytanie. Kiedy mamy zacząć? W 16 wersecie Paweł mówi, nie masz ani chwili do stracenia, zacznij teraz. I dlatego zaprasza on ciebie i mnie dzisiaj. Oddaj teraz stery swojego życia Bogu, a on użyje twoje małżeństwo jako przykład swojej miłości. Amen.